Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji. Wawrzyniec, Szwaja za konsoletą, Sławomir Orlik przy telefonach i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Witamy serdecznie. Jak zwykle prawie do godziny 13 nasz program potrwa. Już jeden z tematów Państwo poznali. Do stepnicy dzisiaj Państwa zaproszę. Dowiedzieliśmy się, ale temat przewijał się także przez media lokalne. Dowiedzieliśmy się o tym, że w stepnicy planowana jest budowa przetwórni sadzy, tak to nazwijmy. Mieszkańcy stepnicy są mocno tym zaniepokojeni i to jeden z głównych tematów naszego dzisiejszego programu, ale także będą tematy szczecińskie. Przypomnimy i także zaprezentujemy Państwa opinię na temat tematów poruszanych wczoraj. Także będzie naszym gościem pani Joanna Wojtach ze Straży Miejskiej w temacie kart parkingowych. To wracamy do tych kart parkingowych. Temat został wywołany przez naszą słuchaczkę z Polic, która ma niepełnosprawnego syna, 10-letniego. Niepełnosprawność ta polega na tym, że dziecko po prostu nie ma nogi, potrzebuje protezy, no ale jak nam tłumaczyła mama tego chłopca, często bywa tak, że no, tą protezę trzeba wymieniać, bądź nogę trzeba opatrywać, dziecko nie zawsze może z protezy korzystać. No jak się okazało, nie otrzymało ono karty parkingowej w Policach, w ośrodku orzekania o niepełnosprawności. Dzisiaj nie będziemy dokładnie mówić o sposobach przyznawania tych kart parkingowych dla niepełnosprawnych, ale będziemy właśnie ze Strażą Miejską rozmawiali na temat w ogóle kart parkingowych, korzystania z tych kart parkingowych w Szczecinie. Czy Straż Miejska ma sporo zgłoszeń na temat nadużyć? I jeżeli Państwo zaobserwują jakieś możliwe nadużycie, jeżeli jakiś samochód, który Państwa zdaniem jest nieuprawniony do tego, by parkował na takim miejscu, nawet jeżeli ma stosowny dokument, to czy można do Straży Miejskiej zadzwonić i w jaki sposób w takich sytuacjach Straż Miejska się zachowuje. Ale na początek telefon ze Stargardu, posłuchajmy.
Dzwonię ze Stargardu, co prawda mieszkam w Szczecinie i mam takie pytanie, czy Państwo się również zajmujecie problemami w Stargardzie? Ponieważ wykonujemy pracę budowlane na dachu przy ulicy Limanowskiego 21 w Stargardzie i mamy problem z dojazdem do posesji, ponieważ pani postawiła swój samochód dzisiaj rano, specjalnie wiedząc, że my wjeżdżamy z kontenerem na gruz ze Szczecina. Przyjeżdża niewładna Straż Miejska, twierdzi, że nie mają prawa jej scholować. Ona nie chce się wylegitymować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję także za ten telefon, więc odpowiedź na pierwsze pytanie, tak jak najbardziej zajmujemy się problemami w Stargardzie. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pana pytanie, to mamy za mało danych, żeby w ogóle wiedzieć, kogo zapytać o całą tę sytuację, bo jeżeli pani zaparkowała na drodze publicznej, to wydaje mi się, że problemu no nie ma. Ma takie prawo. Ma prawo zostawić swój samochód w dowolnym miejscu na drodze publicznej, no i koniec, kropka. Natomiast jeżeli Państwo potrzebują jakiegoś miejsca zarezerwowanego po to, żeby na przykład mogła przyjechać tam ciężarówka po odbiór gruzu, no to trzeba zgłosić się do odpowiednich służb miasta Stargard z wnioskiem o takie wydzielenie pasa drogowego, no i ewentualnie ustawić później jakieś ograniczniki parkowania, ale to musi być, z tego co się orientuję, załatwione formalnie. No nie można tak sobie postawić po prostu, jak to czasami widuje się, nie tylko w Stargardzie, ale w Szczecinie także mamy z tym do czynienia, widuje się jakieś poustawiane prowizoryczne ograniczniki parkowania, no bo akurat jest remont mieszkania w pobliżu, albo remont dachu, albo jeszcze jakieś inne prace. Ktoś musi coś przywieźć, ktoś musi coś wyładować, no i kawałek jezdni czy chodnika jest zajęty dla tych właśnie, co muszą. To wszystko, o ile mi wiadomo, musi być załatwione w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego. Musi być taka zgoda na wydzielenie i korzystanie z tego pasa drogowego. Jeżeli tego nie ma, każdy ma prawo parkować gdzie chce i koniec, kropka. Więcej danych poprosimy i zobaczymy, czy to rzeczywiście jest jakieś działanie niezgodne z prawem, że ktoś blokuje taką możliwość przejazdu, czy możliwość zatrzymania się pojazdu, który no, potrzebny jest do tego, żeby prowadzić remont w Stargardzie. Proponuję także napisać pod adresem czasreakcji@radioszczecin.pl. To teraz przypomnę telefony 510-37-36, numer do naszego studia. Sławek Orlik i ja czekamy na Państwa opinie, komentarze, na udział w programie generalnie. 510-37-32 to jest czujny numer. Państwo nagrywają tutaj swojej wypowiedzi. Dużo telefonów wczoraj nasza automatyczna sekretarka, a właściwie sekretarz zarejestrował. Zaczniemy od jak to się nazywa, co policjanci prędkość mierzą? Suszarki. Radary, suszarki. Generalnie takie urządzenia do pomiaru prędkości. Nasz słuchacz zadzwonił i wywołał znowu ten temat. Zadzwonił i poskarżył się na to, że policjanci jego zdaniem bezprawnie używają tego rodzaju urządzenia. No może nie bezprawnie samego urządzenia, co sposób jego użycia był nie do końca zgodny z prawem, zdaniem naszego słuchacza. Mianowicie chodziło o to, że ten policjant, właściwie samochód policyjny, nie był widoczny w ogóle. Słuchacz miał żal co do właśnie takiego utajnionego prowadzenia kontroli prędkości przez policjantów. Mnóstwo telefonów, jak się okazało, potem zadzwoniło. Na ogół były to telefony, które chwaliły policję, że właśnie w taki sposób nieprzewidziany, trochę z ukrycia, kontrolują prędkość. Jak najbardziej. Większość naszych słuchaczy było za. Ja też właściwie jestem za, ale wyraziłem wątpliwość wczoraj, czy aby te miejsca, w których policjanci prowadzą kontrolę prędkości, są uzasadnione. Czy to rzeczywiście są miejsca niebezpieczne? Czy rzeczywiście tamta kontrola jest niezbędna? Czy to nie jest tak, że policjanci ustawiają się w miejscach wygodnych właściwie dla siebie, albo w miejscach, w których spodziewają się, że na pewno ktoś tę prędkość przekroczy, no bo przecież prosta droga, nic nie ma, krzaki z prawej, krzaki z drugiej, łatwo kogoś złapać. Natomiast nie widuje się tych policjantów w miejscach, gdzie naprawdę jest niebezpiecznie. Gdzie te nawet ukryte kontrole prędkości byłyby bardzo pożądane. No i komentarze w tej sprawie. Posłuchajmy telefonu.
Pan redaktor ma rację. Często te pomiary prędkości są w mało zasadnych miejscach i są tak jakby, wtedy wyglądają jakby były po to, żeby tylko bić kasę, a nie po to, żeby dbać o bezpieczeństwo. A z drugiej strony jesteśmy takim społeczeństwem i takimi ludźmi, że wszyscy obwiniamy wszystkich za nieprawidłowości, które sami robimy. I tutaj w tym przypadku o to właśnie chodzi z podnoszeniem jakby za mandaty. Często mówimy, bo znowu zmiana układu rządzącego, to wina podnoszą. Znowu policja robi normy, dlatego podnoszą mandaty. A prawda jest taka, że to chodzi o nas i będą je podnosić, dopóki nie zaczniemy jeździć przepisowo. Więc noga z gazu i przestańmy narzekać.
Tak, przychylam się do tego apelu. Noga z gazu i przestańmy narzekać. Jeżeli chodzi o podnoszenie cen mandatów, także jestem za. Jeżeli chodzi o kontrolę niezapowiedziane, nazwijmy to, takie, których nikt się nie spodziewa i policjanta nie widać, urządzenia nie widać, także jestem za. Natomiast cały czas pozostaje ta główna wątpliwość i tutaj słuchacz potwierdził moje obserwacje, że przydaliby się ci policjanci w miejscach bardziej niebezpiecznych, bardziej newralgicznych, a nie tam, gdzie im wygodnie. To jeszcze jeden telefon w sprawie kontroli pojazdów, ale także w sprawie rowerów, które pojawiają się tam, gdzie ich być nie powinno.
Jarek ze Szczecina, w sprawie tego ruchu. No niestety rzeczywiście daje się zauważyć policjantów z suszarkami tam, gdzie im łatwiej. I wiadomo, że dużo osób zważywszy na to, że droga jest prosta, nie ma przejść i tak dalej, przekracza prędkość. Natomiast nie widuje się praktycznie, że tam, gdzie faktycznie jest to niebezpieczne. Ja proponuję, nigdy nie widziałem tutaj nikogo z suszarką. Może powodem też jest to, że tutaj często jeżdżą policjanci do siebie i oni też jeżdżą bardzo szybko. Dlatego tu nikogo nigdy nie było. Jeszcze jedną kwestię chciałem poruszyć z ruchem. Chciałem zapytać, kiedy zostanie prowadzony zakaz ruchu rowerzystów na taśmie łączącej się z centrum prawobrzeżem, czy tutaj Mostroniów i tak dalej. Systematycznie jakiś optymista wjeżdża z rowerem na tą trasę. Ostatnio widziałem panią z dzieckiem, wyglądała to makabrycznie, a pomyślcie premierów, samochody przemykały obok z prędkością kosmiczną. Tam jest ścieżka rowerowa i obowiązkiem rowerzystów jest jechać, ale część z nich zresztą zauważa tego. Myślę, że przydałby się znak zakaz wjazdu rowerzystów. Pozdrawiam.
Pozdrawiam również, dziękuję. 510-37-32 to jest nasz czujny numer z trzema szóstkami, to jest numer do naszego studia. No rzeczywiście kolejne potwierdzenie. Zdaje się, że ci policjanci według naszych obserwacji stoją nie tam, gdzie trzeba. Stoją, owszem, ale przydałoby się trochę w innym miejscu. No tutaj akurat została wymieniona ulica 3 Maja. Także kiedyś mówiliśmy o Moście Pionierów. Kiedyś, dawno. To sam widywałem. Jeździły tam nieoznakowane samochody policji. Ta prędkość była kontrolowana. Ostatnio ich tam jakoś nie widuję i tak jak dzwonią nasi słuchacze, to także mają podobne obserwacje. że zabrakło trochę tam policjantów na Moście Pionierów, a prędkości rozwijane są naprawdę, no, imponujące, powiem. Jeżeli chodzi o rowerzystów na Moście Pionierów, nigdy nie widziałem i dla mnie jest całkowitym szokiem, że ktoś może przez Most Pionierów przejeżdżać rowerem z dzieckiem w dodatku. Tak, tam jest miejsce dla rowerów, można przejechać rowerem ścieżką rowerową, no ale pojezdni, no, to jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Powiem tak, przepisy mówią wyraźnie, że jeżeli jest wzdłuż jezdni ścieżka rowerowa, oznaczona ścieżka rowerowa, to rowerzysta ma obowiązek z niej korzystać i nie może znaleźć się na jezdni. Czy wobec tego konieczny jest dodatkowy znak, zakaz poruszania się rowerem? No, byłoby to dublowanie pewne znaków, ale być może, no, w takiej sytuacji, jeżeli na przykład na Moście Pionierów pojawiają się czasami rowery, to dublowanie ma sens, ma ręce i nogi, żeby tym rowerzystom przypomnieć. Nie wolno po Moście Pionierów jeździć rowerem. Pan Krzysztof do nas zatelefonował. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Ja dzwonię w sprawie też tej kontroli policyjnej. W miejscowości Tanowo bardzo często jest ustawiana kontrola prędkości. Ona jest na samym końcu, jak lecąc w stronę Polic, to jest, tam jest po lewej stronie jakiś ostatni domek, czy to warsztat samochodowy. Mhm. Oni się ustawiają po prawej stronie i co najlepsze, nie łapią osób wjeżdżających do Tanowo od strony Polic, a wyjeżdżających w stronę Polic. Więc to jest ewidentna tylko kontrola ustawiona pod mandat.
Czyli za obszarem zabudowanym na drodze...
Nie, to jest jeszcze obszar zabudowany.
Jeszcze na obszarze zabudowanym, ale już przed końcem tego obszaru, tak domyślam się, tak?
Tak,
no,
tak,
patrzymy
tak,
od strony Szczecina, jest...
domek, czy to jest warsztat samochodowy, bo tam zawsze pełno aut stoi, więc nie jestem pewien. Ale mówię, tam już nic więcej nie ma, to już jest ostatnia posesja i jest zaraz znak. Oni tam bardzo często stoją łapią to o dziwno, tylko osoby wyjeżdżające z Tanowa.
Mhm. Rozumiem. To jeszcze raz uściślę, żeby słuchacze, którzy być może tam rzadko jeżdżą, wiedzieli. Droga prowadząca do Polic przejeżdża przez Tanowo, nie przez centrum, że tak powiem, Tanowa, ale tak trochę bokiem. Jest tam taki dosyć ostry łuk drogi i już wyjeżdżając z Tanowa przed tablicą, która oznajmia, że to jest koniec terenu zabudowanego, według pana tam właśnie ustawiają się policjanci. Rzeczywiście można powiedzieć w takim miejscu trochę bezsensownym. Warto byłoby, gdyby stanęli tuż za tablicą oznaczającą, że zaczyna się teren zabudowany, czyli przed Tanowem, patrząc od strony Szczecina, no to wtedy ma ręce i nogi, ale za...
Albo łapią, prawda? Osób z Polic wjeżdżające do Tanowa, a oni łapią ewidentnie tylko osoby wyjeżdżające,
no tak.
No bo wiadomo, no 50 jest, można, a to jest tylko miejscowość przelotowa. No, tam z reguły i tak.
Trudno utrzymać tę prędkość, rzeczywiście. Dokładnie. Tam. Mhm. Zwłaszcza jak już się wyjeżdża z tego łuku, no to trochę tak. No ale uważajmy w tym miejscu. I to jest być może na przyszłość pytanie do policji, czy w jakiś sposób ona może korygować te swoje miejsca kontroli prędkości, czy w ogóle kierowcy mają, na przykład my mamy na to jakiś wpływ, czy możemy sugerować policji, gdzie powinna stanąć z tym radarem, a gdzie to jest niepotrzebne. Pan Robert teraz, halo?
Ładnie.
Witam, dzień dobry, panie Robercie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, potwierdzam, rowerzysta na Moście Pionierów, dojeżdżam osobowym samochodem do niego, mówię, człowieku, co ty robisz? Ja tylko kawałek, po te 2 kilometry zjeżdżam.
Mhm. To mogą być ostatnie 2 kilometry.
No tam właśnie, tak pomyślałem sobie. A drugie, słuchacze się dziwią, że policja nie jeździ nieoznakowanymi samochodami. Mało jest policjantów, no słychać, co się dzieje w kraju, no to i za takie pieniądze to podejrzewam, że no nie chce się za bardzo też ryzykować i gonić za przekroczeniem jakiegoś wariata za kółkiem, za takie marne pieniądze, które chłopaki zarabiają. Podejrzewam, że jak nie zmieni się system wynagrodzenia i tak dalej, no to tak będzie po prostu.
Panie Robercie, dziękuję za telefon. Jeżeli chodzi o system wynagradzania, pensje, emerytury dla policjantów, dzięki wielkie, no to zupełnie nie temat do czasu reakcji. Policja, jeżeli ktoś przyjmuje na siebie te obowiązki, przyjmuje na siebie ten zawód, tę służbę, wyraźnie to podkreślmy, no to przyjmuje także, no, do wiadomości, jak ta służba będzie wyglądała, jakie są tego konsekwencje podjęcia takiej decyzji, tak mi się wydaje. Oczywiście każdy ma prawo protestować, każdy ma prawo domagać się lepszego wynagrodzenia, godniejszych warunków pracy, ale wydaje mi się, że są takie zawody bardzo szczególne, gdzie te protesty, jeżeli już powinny być zrobione w taki sposób, aby absolutnie w żaden, ale to w żaden sposób nie ryzykować bezpieczeństwem po prostu ludzi. Teraz o pożarach będzie. Temat powraca za sprawą naszego słuchacza. Ulica Polarna to jest w Kluczu, już za Podjuchami. Posłuchajmy telefonu.
Witam, czas reakcji. Łukasz z tej strony. Ponownie ulica Polarna. Chciałbym zwrócić uwagę na to, iż w ostatnim czasie na ulicy Polarnej spłonęło 14 samochodów. My jako mieszkańcy ulicy Polarnej czujemy się, krótko mówiąc, nie dość bezpiecznie na tej ulicy. Pisaliśmy wielokrotnie pisma do odpowiednich służb o to, aby chociażby na ulicy Polarnej założyć oświetlenie tej ulicy. Tak więc znowu do Państwa dzwonię i znowu proszę o interwencję, gdyż ostatnie wydarzenia pokazują to, iż nasza ulica jest niestety bardzo niebezpieczna. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że o godzinie już w tym momencie 16:30 robi się ciemno na ulicy. Piesze poruszanie się bez latarki jest praktycznie niemożliwe. Do tego proszę sobie wyobrazić spalonych ostatnio 14 samochodów.
Dziękuję za telefon. 510-37-32. Czujny i z trzema szóstkami do naszego studia. Wrócimy do tego tematu. Dzisiaj już telefonowaliśmy na policję, do biura prasowego policji. Dowiemy się, co nowego w sprawie tych podpaleń. Jeżeli chodzi o to, że na ulicy jest ciemno, postaramy się zapytać odpowiednie służby. Tutaj jeszcze tego akurat Państwo nie usłyszeli w tym telefonie, bo to zostało, ten telefon musiał zostać oczywiście skrócony, ale tam Pan także podnosił sprawę, że na ulicy nie ma kanalizacji. Trochę zaniepokoiło mnie to, czy Pan przypadkiem nie chce połączyć pewnych rzeczy. Oświetlenie, które jest związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, sprawa bardzo ważna. Oczywiście kanalizacja też jest ważna, ale w wielu miejscach nie ma kanalizacji. I w Szczecinie, i na obrzeżach Szczecina. I myślę, że to z bezpieczeństwem to nie ma za wiele wspólnego. Więc zajmijmy się tymi podpaleniami, zajmijmy się tymi ciemnościami na ulicy Polarnej. Jeżeli chodzi o inne problemy, to zupełnie odrębny temat. Teraz wracamy do naszego słuchacza, słuchaczki właściwie, która ma niepełnosprawne dziecko. Napisała do nas pani maila, także wystąpiła na naszej antenie dwukrotnie. Chłopiec 10-letni nie ma nogi, używa protezy. No i niestety, ale nasza słuchaczka otrzymała odmowną odpowiedź od powiatowego orzecznika o niepełnosprawności z Polic, dotyczącą przyznania między innymi karty parkingowej. Odwołała się od tego i jak się okazuje, podobno takie są procedury, ten sam lekarz, który na początku odmówił, również rozpatrywał tę skargę, czy też te odwołanie, korzystając z dokumentów, które nasza słuchaczka do niego wysłała, czyli jakby lekarz weryfikował swoją własną pracę wykonaną wcześniej. Zweryfikował ją pozytywnie, to znaczy negatywnie dla naszej słuchaczki, pozytywnie dla siebie, czyli podtrzymał swoją decyzję, tak, moja decyzja była słuszna. No i teraz pozostaje wojewódzki orzecznik, zobaczymy, jak ta sprawa się potoczy. To będzie trochę trwało. Komentarze cały czas w tej sprawie otrzymujemy. Zacznijmy od takiego.
Dlaczego Radio Szczecin się nie spyta tej matki, jak ten chłopiec się porusza, jeżeli nie ma tej protezy? To jest w tej szkole, czy w mieszkaniu, czy gdziekolwiek indziej? On jest cały czas noszony, czy to przez kolegów, czy przez nauczycieli, nauczycielki, czy tam przez ojca, matkę? Czy po prostu nie może się poruszać w tym czasie przez te kilka godzin, kilka dni o kulach? Czy po prostu też trochę jest to robienie na litość? Dobrze, karta kartą, ale chyba naprawdę kule też kulami i wiele jest osób, które nie mając kończyny dolnej porusza się o kuli i nie robi jakiegoś wielkiego halo. Chciałbym się o to dowiedzieć.
Dziękuję za ten telefon, drogi słuchaczu. To najpierw o tym braniu na litość. Powiedziałbym tak, mniej więcej 80% spraw, które podejmujemy w czasie reakcji, można by podciągnąć pod branie na litość. Nie zgadzam się z tym, od tego jest ten program, pomagamy ludziom w ich sprawach, czasami właśnie trudnych i czasami takie, które wywołują u naszych rozmówców nawet łzy. I prosimy o takie telefony i prosimy o takie problemy. Chcemy się nimi zajmować. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy ta karta należy się, czy nie, nie jestem lekarzem, nie jestem orzecznikiem. Tak na moje ludzkie wyczucie to należy się. Kilka szkół podstawowych widziałem, także mam dzieci. W szkołach schody. Proszę sobie, drogi słuchaczu, wyobrazić, że akurat tej protezy nie ma, bo nie ma, bo trzeba wymienić, bo noga boli, bo się skaleczyła i tak dalej. Proszę wejść o kulach po schodach. Proszę zrobić taki eksperyment sobie na przykład. Albo wyjść z samochodu o kulach, dojść gdzieś, czy to do szkoły, czy do sklepu, czy do kina. Schody, nie tylko chodniki i tak dalej, i tak dalej. Tak na moje ludzkie oko i moją wrażliwość, to taka karta się należy. To jeszcze jeden komentarz.
Dzień dobry, ja też uważam, że tej pani się należy ta naklejka, ponieważ i to tak powiem raz konkretniej i nie będę już więcej tego powtarzał. Jak ktoś ma synka naprawdę bez nogi i potrzebuje gdzieś podjechać, potrzebuje przecież dla tego syna podjechać i po opatrunki czasami coś załatwić. I to nie jest tylko, że z dzieckiem się chodzi, tylko dla dziecka się załatwia, tak? I dziwi mnie to, proszę takie osoby, które tak mówią, że mają problem, że bez nogi może se chodzić, pobiegać, może poskakać jeszcze, okej. Okay. Tak jak pani powiedziała, jeśli ma proteskę i fajnie, może se przejść, ale jeśli nie ma i go wszystko obciera, no to niestety, ludzie, no. A druga moja sprawa, jeżdżę często na przykład na szpital, na przykład na Pomorzany i wjeżdża tyle ludzi, którzy nie powinni wjeżdżać, a wjeżdżają prawie by pod same drzwi, pod samego lekarza, jakby mogli, to by na piętro wjechali najlepiej i tego nie rozumiem, dlatego nie odmawiajmy takich, jeśli ktoś jest niepełnosprawny i bez nogi, to przysługuje mu ta karta i koniec i to nie ma w ogóle jakiegoś dyskusji jakiejś i naprawdę życzę pani powodzenia i tak nie powinno być.
Dzień dobry, Krzysztof, z tobą słuchać, ja dzwonię z czasu reakcji. Prawie tego chłopczyka bez nóżki i do tej mamy chciałem do niej się zwrócić, żeby ona się nie przejmowała tym, co tam ludzie dzwonią i mówią. Absolutny brak empatii. Ta pani doktor to nie powinna być w ogóle lekarzem. Dziecko 10-letnie, zdolno do samodzielnej egzystencji. Noga cały czas mu rośnie. Zresztą może umierać, tam mogą robić się stany zapalne. Przecież nie będzie co chwila latował z jakichś urzędów, żeby pozwolili jej parkować. Ja powiem więcej. To jest chore dziecko. To już będzie cały czas kaleką. Żadna proteza nie pomoże. Jak on by mógł chodzić, to by biegał z chęcią. Ta pani ma prawo do kina se podjechać, do marketu. Dzieciak też chce do galerii pojechać, zabawkę se wybrać. Wszędzie powinna stawać, bez żadnych problemów.
Dziękujemy za te komentarze. Teraz przenosimy się do Stepnicy. To już mówiliśmy o tym wcześniej. Zapowiadaliśmy problem mieszkańców Stepnicy. Pan Marian jest z nami. Dzień dobry, panie Marianie, mieszkaniec Stepnicy.
Witam
w czasie reakcji. Najpierw przeczytam króciutki mail, który otrzymaliśmy i który właściwie wywołał cały temat i spowodował, że no, zainteresowaliśmy się tym. Jak się okazuje, temat no, już się przewijał przez media, ale dobrze, od początku. Tak. Piszę do państwa w sprawie, która niepokoi coraz większą liczbę mieszkańców gminy Stepnica. Mianowicie w Stepnicy, miejscowości turystycznej, w większości objętej obszarem Natura 2000, pewien inwestor zamarzył sobie wybudowanie zakładu przetwarzania sadzy. 5 listopada zadzwonił do mnie mieszkaniec Stepnicy, to jest właśnie pan Marian, który za chwilę opowie. Mail jest od kogo innego. Z informacją, że dostał pismo o powiadomieniu stron w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ów mieszkaniec jest jedyną cywilną stroną w postępowaniu. Panie Marianie, czyli jak rozumiem, pana działka sąsiaduje z tą, na której ewentualnie miałaby powstać ta przetwórnia sadzy, tak? Dobrze rozumiem?
Bardzo dobrze. To jest może inaczej, że te działki były wszystkie jedną wspólnością jako przedsiębiorstwo robót drogowych w Goleniowie. Od Skarbu Państwa brało użyczenie, czy po prostu była własnością Skarbu Państwa. I sprawa ta już się dzieje od 2004 roku, czyli mogę przeczytać tutaj. Wójt gminy pan Wyganowski w dniu 28 już kwietnia 2004 pisał do pana zarządcy komisarycznego inżyniera Bogusława Dąbrownego, że rezygnuje z prawa pierwokupu działki 652/1, 653/1, 654/1 i tak dalej. Jego zainteresowały tylko te dwie działki, tam gdzie to było już planowane od 2004 roku, działka 650/1, 651/1, tam gdzie właśnie już były planowane te produkcja sadzy. Czyli to nie jest nowa rzecz, to jest już rzecz, która trwa 14 lat.
Mhm. Czyli pan...
Także my podpisaliśmy umowę notarialną 29 kwietnia i dziwną sprawą było uzgodnione w gminie, żeby poszukać. Gmina znajdowała się w 2004 roku na ostatnim miejscu, czyli nie mieli pieniędzy, byli biedni. Po namowie gminy i moich bardzo dobrych znajomych namówiliśmy się, żeby tutaj inwestować w te działki. I zrobiliśmy, że byli chętni inwestorzy, którzy chcieli. Gmina obiecała, że tam powstanie marina, czyli statki i tak dalej, port, koło portu. No, wszystko to się pokrzyżowało, ponieważ starostwo już miało przygotowane operaty szacunkowe, o którym żeśmy nie wiedzieli. Dopiero żeśmy się dowiedzieli 20 września 2004 roku, czyli dwa miesiące po podpisaniu aktu notarialnego, że tam nic nie będzie, bo tam działki są zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Czyli mamy dokumentację rzeczoznawców biegłych sądowych ze Szczecina, którzy stwierdzają, że tam są działki zabudowane budynkami mieszkalnymi. Czyli żeśmy nie korzystali z żadnych dopłat, nic, bo te działki do tej pory płacimy podatki. Zostało nam wypowiedzone, po prostu wypowiedzone dotychczasowe obowiązki opłaty. Płacimy za domy, których nie mamy. Czyli tam, gdzie teraz ma powstać ta fabryka domów, fabryka sadzy, no to tam będzie nam w okna będą leciały te sadze, których no, się spodziewamy. I sprawy nie możemy przez 14 lat rozwinąć i teraz dopiero w dniu 28.09.2018 roku gmina powiadomiła, że tam właśnie coś takiego powstanie jak fabryka sadzy. Budowa hali produkcyjnej oraz montaż instalacji do przetwarzania sadzy. Czyli natychmiast zgłosiłem się do radnych i tak dalej, że to ukrywali tyle lat i tak dalej, że nic nie wiedzą. No i się okazało, że trudności były, żeby dowiedzieć się, zapoznać się z dokumentacją. Mało tego, zostały zatajone dokumenty, które tutaj dostałem teraz wczoraj z innych źródeł, przynajmniej z Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i tak dalej, które na mnie zostały udostępnione. Czyli to nie jest nowa sprawa, to jest sprawa już od 14 lat.
Panie Marianie, bo tu jeszcze tylko końcówka tego maila, którego wcześniej treść zacytowałem we fragmencie. Do dnia dzisiejszego Urząd Gminy w BIP-ie nie ujawnił żadnych informacji na temat tej inwestycji, a władze gminy milczą. Gdyby nieszczęśliwy zbieg okoliczności, do dziś żaden mieszkaniec nie wiedziałby, że taki zakład chce zbudować w Stepnicy. Burmistrz zapytany, czy zgodzi się na budowę tego zakładu, odpowiadał zawsze wymijająco, twierdząc, że trzeba poczekać na dokumenty, opinie, no a ludzie się boją. Panie Marianie, taka sprawa wygląda na to, że dosyć mocno ukryta, ale jednak pan powiadomienie otrzymał. Powiadomienie stron w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
No,
obowiązek oczywiście musiał zostać spełniony przy wydawaniu warunków zabudowy. Dodajmy, że żeby uzyskać warunki zabudowy, to nie trzeba być właścicielem tej działki, ale przy wydaniu tych warunków zabudowy działki sąsiednie muszą otrzymać takie powiadomienie i w tym powiadomieniu co jest?
Tu nic nie ma na temat, bo obowiązują przepisy sąsiedzkie i tak dalej i do tej pory do mnie się nikt nie zgłosił, wręcz przeciwnie, właściciele działek do mnie się zgłaszali, czyli chcieli sprzedać te działki, namawiali mnie do sprzedaży moich działek włącznie z ich działkami. Ale jak się okazuje, że tutaj za plecami jest coś innego grane, że nawet właściciele nie wiedzą, co się dzieje. Ponieważ rozmawiałem z właścicielami, wychodzi z tego, że ktoś ma pełnomocnictwo w gminie, i który tu w ich imieniu wystąpił. Ja zamierzam teraz spotkanie z właścicielami tych działek. Od kiedy oni wiedzą, że w ogóle ktoś taki, nawet jest nazwisko tutaj sfałszowane, jak się dowiadujemy, bo pytamy się ten właściciel, który prowadzi to wszystko, pan Zych, ja mam napisane, a się okazuje, że to nie Zych, tylko Zach, czyli tutaj są różnego rodzaju kruczki, których nie możemy dojść i wylegitymować, kto to jest w ogóle i co się za tym kryje.
Panie Marianie, dziękuję za rozmowę. Bardzo panu dziękuję. Jeszcze państwa odeślę na naszą stronę internetową, bo mamy zdjęcie, które państwu da wyobrażenie, gdzie ten ewentualnie zakład, ta inwestycja miałaby powstać. W Stepnicy, tuż dosłownie przy Zalewie Szczecińskim.
Tam, gdzie miała powstać Marina, ale Marina powstała obok, ponieważ gmina dostała odszkodowanie z Urzędu Morskiego i podziękowali za tą Marinę u mnie, tylko tam sobie sami wybudowali.
Panie Marianie, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Teraz reklamy, a po reklamach pan Andrzej Wyganowski wystąpi, burmistrz Stepnicy. 510-37-32 czujny, 510-37-36 do studia. Czas reakcji @radioszczecin.pl, to jest adres mailowy do czasu reakcji. Pan Andrzej Wyganowski, burmistrz Stepnicy. Dzień dobry, panie Andrzeju, witam serdecznie, panie burmistrzu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry.
Witam, panie burmistrzu. Co to za tajemnicza inwestycja powstaje, czy też stara się powstać w Stepnicy? Mówię tajemnicza, dlatego że mieszkańcy Stepnicy skarżą się przede wszystkim właśnie na tajemniczość postępowania, które zostało już wszczęte.
No, nie mogę się zgodzić z takim określeniem, ale nie będę się ustosunkowywał do wystąpienia pana Mariana. Bardzo żałuję tylko, że pan Marian nie przyszedł do urzędu gminy i nie zapoznał się z materiałami. O tej inwestycji informowałem już jakby społeczeństwo naszej gminy co najmniej 1,5 miesiąca temu. Natomiast procedura jest taka, że faktycznie firma LCB złożyła taki wniosek bodajże we wrześniu o wniosek o decyzji uwarunkowań środowiskowych i ten wniosek dotyczy właśnie budowy hali produkcyjnej oraz montażu instalacji do przetwarzania sadzy. Ja jestem zobowiązany zgodnie z przepisami prawa wszcząć odpowiednie w tej sprawie postępowanie i zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, takie postępowanie zostało wszczęte, o czym powiadomiono strony, które przede wszystkim właścicieli działek, którzy sąsiadują z działką, na której ta inwestycja miałaby powstać. Natomiast nie ma obowiązku na tym etapie, zgodnie z prawem, informowania poprzez biulety informacji publicznej czy poprzez tablicę ogłoszeń. Oczywiście wystąpiliśmy również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Sanepidu w Goleniowie i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie o wydanie opinii w zakresie oddziaływania na środowisko tej inwestycji. Otrzymałem taką opinię, już w tej chwili jesteśmy w posiadaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Gospodarstwa Wody Polskie. To obie te opinie zalecają inwestorowi wykonanie raportu oddziaływania się na środowisko tej inwestycji. I teraz na tym etapie wszczynamy postępowanie polegające na wydaniu decyzji tutaj burmistrza o przeprowadzeniu, o wykonaniu tego raportu oddziaływania na środowisko tej inwestycji. I na tym etapie mamy obowiązek, i to się na pewno stanie, jak się już nie stało, ogłoszenia tego na BIP-ie, ogłoszenia na tablicach ogłoszeń. Natomiast do tej pory każdy z mieszkańców, który naszej gminy, ale nie tylko, ale każdy z mieszkańców miał możliwość w ramach informacji publicznej zażądać sobie nawet kserokopii dokumentów w tej sprawie i bodajże były takie wnioski, kilka wniosków takie było i to udostępniliśmy. Udostępniliśmy wniosek firmy, udostępniliśmy zalecenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Sanepidu, Wód Polskich. My nie robimy żadnej tajemnicy. Także to jest na tym etapie, ja nie mogę jako burmistrz, powiedzmy wnioskodawcy, powiedzieć nie, ta inwestycja nie może w gminie Stepnice powstać, ponieważ nie mam żadnych argumentów ku temu. Wszystko jest prowadzone jawnie, wszystko jest prowadzone zgodnie z przepisami prawa. Nic nie ukrywamy pod stołem. Każdy mieszkaniec i każdy obywatel ma prawo zapoznać się ze wszystkimi dokumentami. I wszystko, natomiast w żadnym wypadku nie jest moim zamiarem cokolwiek ukrywać, a tym bardziej jakby sprowadzać jakąś inwestycję, która miałaby szkodzić naszemu środowisku czy środowisku naturalnemu naszej gminy. To jest po prostu jakaś bzdura.
Panie burmistrzu, ja tylko dopytam, czy firma RCB już jest właścicielem tej działki?
Nie wiem tego, dlatego że w Polsce są takie przepisy, że nie, firma nie musi być właścicielem.
Tak, wiem.
Czy wnioskodawca nie musi być właścicielem, powiedzmy, gruntu, na którym chce inwestować. Z tego, co wiem, ale to jest po prostu, ja się tym... Ale nie, chyba nie, no nie jest właścicielem.
No ale panie burmistrzu, no w tak ważnej sprawie dla mieszkańców, pan jako burmistrz, no chyba powinien powziąć takie kroki, żeby dowiedzieć się tego. Czy ta firma już pana, jest właścicielem działki?
Tak, ale jakie to ma znaczenie do
sprawy? Ma takie znaczenie, że no być może firma na razie sprawdza, czy istnieje w ogóle jakakolwiek możliwość wykonania tam takiej inwestycji. Jeżeli już tę działkę zakupiła, to znaczy, że w jej mniemaniu jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta inwestycja powstanie. Być może na razie jest to tylko sprawdzenie możliwości, a być może tak, już ale... poszła o krok dalej i zdecydowała się na zakup działki.
Ale panie redaktorze, przecież my jako urząd musimy postępować zgodnie z przepisami prawa, a te przepisy nakazują nam wykonywanie kolejnych czynności, o których wcześniej powiedziałem. I czy ta firma jest właścicielem, czy nie jest właścicielem działki, to ja i tak musimy wykonać te wszystkie czynności. Musimy wykonać. I to nie ma jakby znaczenia, co ta firma sobie myśli, jakie ma zamiary. Ja muszę wykonać czynności, bo jeżeli ich nie wykonam zgodnie z prawem, to narażam właśnie gminę na koszty. No bo ta firma może, powiedzmy, podać nas do sądu, może ma różne możliwości prawne przymuszenia władz gminy do wykonywania prawa. Ja nic więcej nie robię, tylko to prawo chcę wykonać.
Dobrze, czyli na tym etapie nie wiemy, czy ta firma jest już właścicielem działki, czy na razie sprawdza, czy na działce możliwa jest ta inwestycja. Ja tylko przeczytam, co RDOŚ napisał w sprawie tej firmy, co było podstawą do wydania tej opinii. Bo pan powiedział w rozmowie, że no pana podstawowym obowiązkiem także i takim zamiarem jest chronienie oczywiście stepnicy i okolic przed jakąś degradacją środowiska, jakimś negatywnym wpływem, zwłaszcza, że jest to obszar turystycznie atrakcyjny. Część to jest obszar Natura 2000, i także sąsiedztwo Zalewu Szczecińskiego, to jeszcze raz odsyłam do...
O tym nie wie, ale 96% naszej gminy stanowi obszar Natury 2000, jest obszarem chronionym.
Mhm. To przeczytam, co RDOŚ napisał na temat tej firmy. Mają to być dwie instalacje do przetwórstwa sadzy, konfekcjonowanie produktu lub odzysk odpadów. Produkcja ma być na dużą skalę, 650 kg na godzinę, w sumie 140 ton na dobę w dwóch instalacjach. Obie instalacje mają pracować 24 godziny przez 365 dni w roku. Procesy w instalacjach wiążą się z emisją pyłów i gazów do powietrza, głównie pył. Funkcjonowanie przetwórni wiąże się też z emisją hałasu. Najbliższa odległość do zabudowy mieszkaniowej to jest 12 metrów.
No tak. No nie ma tam zabudowy na 12 metrów, bo najbliższa zabudowa mieszkaniowa to tak już na marginesie, to jest może 112 metrów. Natomiast wie pan, to co RDOŚ napisał, to my doskonale wiemy, bo w karcie informacyjnej, jaka ta firma złożyła, to jest zapisane. I teraz raport oddziaływania na środowisko tej inwestycji musi rozstrzygnąć, czy ta inwestycja będzie szkodziła środowisku, czy nie będzie szkodziła środowisku. To raport jest podstawą. Oczywiście ja będę uwzględniał i muszę uwzględniać i będę to robił zawsze opinię społeczną, mieszkańców.
I o te opinie także mieszkańców poprosimy jako czas reakcji. Proszę dzwonić do nas, także pisać pod numerem 510-37-32 pod czujny numer. Pan Andrzej Wyganowski, burmistrz Stepnicy. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję
i do usłyszenia. Oczywiście do tego tematu powrócimy, zobaczymy jaki będzie dalszy los tej inwestycji. Za chwilę kolejny temat i kolejny gość. Teraz powrócimy jeszcze do poczty. Wydawałoby się banalny problem. Nasz słuchacz napisał, że wysłał list polecony z potwierdzeniem odbioru. Okazało się, że nikt tego listu nie odebrał. Ten list został zwrócony naszemu słuchaczowi, ale musiał, żeby ten list odebrać, uiścić dodatkową opłatę. Niewielką, ale dodatkową. 2,60. W tej sprawie rozmawialiśmy wczoraj z panią Justyną Siwek, rzecznikiem Poczty Polskiej. Dowiedzieliśmy się, że po prostu takie są procedury. Można tego listu nie odebrać, wtedy oczywiście nie płacić tych 2,60 zł, no ale jeżeli ten list się odbiera nieodebrany z różnych powodów, to trzeba zapłacić. Komentarze.
Dzień dobry, tu stały słuchacz. Słucham tej rzeczniczki Poczty Polskiej i powiem tak, oni naprawdę mają, zresztą nie tylko oni jako firma, wszystko pod górkę. Zamiast to wszystko uprościć, to wymyślają jakieś cuda niewidy a propos tej przesyłki. No to właściwie co to klienta obchodzi, że tam są jakieś procedury na poczcie i że musi sortownia być zaangażowana i nie wiadomo kto jeszcze.
Witam, Kacper ze Szczecina. Odnośnie Poczty Polskiej, tej podwójnej zwrotki, to jeśli nadaję paczkę bądź list polecony, przesyłka do mnie wraca, to żadna dodatkowa opłata z tego, co kojarzę, nie jest naliczana. A jeśli nadaję za potwierdzeniem odbioru, to jest naliczana tak zwana podwójna zwrotka. Więc to jest troszkę nielogiczne, ponieważ gdy nadaję zwykły list polecony, to wszystkie koszta magazynowania, sortowania i tak dalej są już wliczone w tą opłatę. A jeśli nadaję z potwierdzeniem odbioru, to nagle musi zostać naliczona druga opłata za potwierdzenie odbioru, co jest moim zdaniem totalnie nielogiczne. Pozdrawiam.
Dzień dobry. Mam pytanie, ponieważ kiedyś miałem taką sytuację, nie pamiętam w 100% dobrze. Wydaje mi się, że właśnie problem polega na tym, że jesteśmy zmuszani do odebrania tego listu opłacenia, ponieważ listonosz nie dysponuje żadnym kwitkiem, przynajmniej wtedy tak było, na którym dostanę informację, że została wysłana przesyłka. Odbiorca odmówił przyjęcia przesyłki lub odbiorcy nie było, nie udało się dostarczyć. Żeby mieć takie informacje, musimy wykupić list, który wcześniej wysyłaliśmy i opłaciliśmy zwrotne potwierdzenie odbioru. Tak mi się wydaje, że miałem taką sytuację. Nie wiem, czy coś się zmieniło. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. No przy okazji, jak państwo słyszeli, pojawiły się kolejne pytania. Dzisiaj te pytania także zadałem pani Justynie Siwek, rzeczniczce Poczty Polskiej, i pani Justyna obiecała, że jutro wystąpi w naszym programie i postara się na te pytania odpowiedzieć, rozwiać państwa wątpliwości. Jeszcze jeden wątek pojawił się a propos poczty, ale to może później, jeżeli uda nam się jeszcze zmieścić w tym programie, bo czas nas goni. A pani Joanna Wojtach czeka ze Straży Miejskiej. Dzień dobry pani Joanno, witam serdecznie.
Witam panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
Pani Joanno, o kartach parkingowych znowu porozmawiamy już dawno temu. Ten temat był podjęty w czasie reakcji. Może przypomnijmy, jakie są uprawnienia Straży Miejskiej, jeżeli chodzi o kontrolowanie pojazdów, które stoją na tak zwanych kopertach, na miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jeżeli te samochody wyposażone są w odpowiednie naklejki czy karty. No bo jeżeli ktoś takiego czegoś nie ma, no to wiadomo, tutaj działanie strażników miejskich jest proste i jednoznaczne. A co jeżeli samochód jest oznakowany? Czy strażnicy mogą w jakiś sposób skontrolować to, czy on jest dobrze wykorzystywany, czy ta karta jest dobrze wykorzystana i czy na przykład nie jest podrobiona?
Akurat ten typ wykroczenia to jest wykroczenie, które zasługuje na szczególne potępienie, stąd ustawodawca bardzo wysoko w taryfikatorze wycenił wysokość mandatu. Właściwie mogą być popełnione dwa wykroczenia, no to w szczególnych wypadkach. Po pierwsze, podszywanie się pod osobę niepełnosprawną w celu skorzystania z nieprzysługujących przywilejów. Jest to swoistego rodzaju oszustwo i za to można dostać 300 zł mandatu. 500 zł mandatu to kara za parkowanie na kopercie bez uprawnień i bez oznakowania pojazdu kartą parkingową. To znaczy brak tej karty, ale zajęcie takiego miejsca. Jeżeli następuje zbieg wykroczeń jednego, wcześniej przeze mnie wymienionego, i drugiego, 300 i 500, mamy mandat nawet w wysokości 800 zł. Plus obligatoryjnie, jeżeli oczywiście kierowcy nie ma na miejscu, czy osoby, która prowadzi ten samochód, prowadziła, obligatoryjnie ustawodawca nałożył obowiązek na służby odholowania takiego pojazdu z miejsca dedykowanego osobie niepełnosprawnej. Przypominam, że koszt holowania samochodu w tej chwili wynosi prawie 500 zł plus przechowywanie na parkingu strzeżonym 30 kilka złotych. W tej chwili będzie chyba jeszcze wyższa, bardzo wysoko, plus 5 punktów. Jeśli chodzi o możliwości strażników do kontrolowania poprawności korzystania z takich miejsc, to rzecz jasna w pierwszej kolejności sprawdzamy auta, czy mają wyłożone w widocznym miejscu karty uprawniające do zajęcia takiego miejsca. Na parkingu, ja mówię tutaj o karcie wyłożonej na podszybiu, żeby można było odczytać wszelkie znamiona tej karty. Czy jest to karta już spełniająca wymogi. Karty do niedawna miały inny wygląd, winny być wymienione, więc wszystko to sprawdzamy. W przypadkach szczególnych, kiedy strażnik nabiera wątpliwości, czy osoba, która podjechała, jest świadkiem takiej sytuacji, na przykład pod...
zatrzymała się na miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych koperta. I nawet samochód jest dobrze oznakowany, ale czy to wykorzystanie jest
karta,
prawidłowe, to
jest
także również możemy wezwać.
Możemy sprawdzić. Możemy sprawdzić, jeżeli jest ta karta pozostawiona, a wówczas my sprawdzamy w bazie. My co prawda nie mamy dostępu bezpośredniego do bazy, do organu wydającego takie karty, ale zwracamy się z prośbą o
ustalenie
nam informacji. Organ wydający to powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
I pani Joanno, musimy zakończyć i konkluzja taka, że proszę powiadamiać Straż Miejską, nie tylko w sytuacjach, kiedy samochód w ogóle nie oznaczony jako ten dla osoby niepełnosprawnej zajmuje takie miejsce, ale również jeżeli państwo nabiorą wątpliwości, że taka karta wykorzystywana jest nieprawidłowo. Pani Joanna Wojtak, Straż Miejska, to był nasz ostatni gość. Jutro Janusz Wilczyński zaprasza. Na dzisiaj to wszystko. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.